Te pieniądze mają być wsparciem dla uczniów na początku roku szkolnego. Raz do roku otrzymają oni 300 zł w ramach tzw. wyprawki. To w ramach rządowego programu o nazwie Dobry Start. Środki będą przysługiwały każdemu uczniowi do 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Świadczenie będzie wypłacane bez względu na dochód. Wnioski do programu można składać drogą elektroniczną od 1 lipca. Miesiąc później, czyli 1 sierpnia, ruszy przyjmowanie wniosków papierowych. Można je składać najpóźniej do 30 listopada w miejscach, gdzie były przyjmowane wnioski o świadczenie w ramach programu Rodzina 500+. Samorządy od momentu otrzymania poprawnie wypełnionych dokumentów mają 2 miesiące na wypłacenie pieniędzy. Według szacunków w województwie zachodniopomorskim z programu skorzysta 187 tysięcy, a w całym kraju ponad 4,5 miliona uczniów. Rząd na jego realizację przeznaczy w tym roku blisko 1,5 miliarda złotych.
To jest program, który ma pomóc rodzinom polskim na przednówku szkolnym, jak to niektórzy nazywają.
Mówi premier Mateusz Morawiecki.
Jest to kolejny powszechny program, dostępny dla każdej rodziny, która ma dzieci w wieku szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej.
Dobry Start podniesie nie tylko jakość edukacji danego dziecka, ale również szkoły, uważa minister edukacji narodowej Anna Zalewska.
Nauczyciele i dyrektorzy, często narzekając na to, że dzieci nie mają odpowiednich narzędzi, czy to pisaków, czy to długopisów, czy też farb, nie mogą uczestniczyć właściwie w procesie edukacyjnym i sami musieli się o to martwić.
Pomoc będzie przyznawana przez wiele lat, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
Kto może otrzymać to świadczenie, a więc uczniowie rozpoczynający swój rok szkolny do czasu ukończenia 20 roku życia bądź do 24 roku życia, jeżeli to są osoby niepełnosprawne.
Wiceminister edukacji Maciej Kopeć przewiduje, że z pomocy skorzysta zdecydowana większość uprawnionych.
Tutaj nie ma żadnych uwarunkowań dochodowych, czyli w zasadzie zakładamy, że wszyscy, którzy są uprawnieni, powinni taki wniosek złożyć. Natomiast istotną rzeczą jest informacja, która powinna dotrzeć do każdego rodzica, uprawnienia, które mu przysługują.
Pieniędzy nie zabraknie, zapewnia wiceminister Maciej Kopeć.
Ten program jest oczywiście możliwy dzięki działaniom z jednej strony, które łączą się z rozwojem gospodarczym Polski, na pewno uszczelnianiem systemu podatkowego. Jest to kwota 1,6 mld, plus do tego są środki przewidziane na obsługę tego programu, czyli inaczej mówiąc, każdy wniosek to jest dodatkowy 10 zł, które otrzymają urzędy na obsługę formalną tych działań. W skali kraju to jest 4 600 000 dzieci, które zostaną objęte tym programem. W naszym województwie to jest liczba 187 tysięcy, która powinna być objęta tym programem.
Tę relację przygotował Sławomir Orlik, a w naszym studiu są już goście. Małgorzata Wilczewska, przewodnicząca Szczecińskiego Koła Związku Dużych Rodzin 3+. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dorota Korczyńska, Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina.
Dobry wieczór.
Doktor habilitowany Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dobry wieczór.
Janusz Olczak, dyrektor 4 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
Dobry wieczór.
I Maciej Chomis, rzecznik prasowy Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Zacznijmy od oceny tej zapowiedzi, która już staje się faktem. Z zapowiedzi sprzed dobrych kilku miesięcy. Małgorzata Wilczewska, jak pani ocenia ten program Dobry Start?
Z pozycji rodziców uważam, że to jest dobre rozwiązanie, dlatego że jest to zawsze wsparcie dla rodziców. Ten czas września, kiedy dzieci idą do szkoły, przy jednym dwójce dzieci jest to wydatek znaczny, natomiast przy większej ilości dzieci, a z takimi rodzinami ja się przede wszystkim kontaktuję, no urasta to do rangi jakiegoś tam bardzo dużego wysiłku finansowego ze strony rodziców. Także jeśli chodzi o rodziców, to myślę, że to jest bardzo pozytywnie przyjmowane.
Z ubiegłorocznych wyliczeń wynika, czyli przed 1 września 2017 roku, że blisko 530 zł średnio zapłaciliśmy za wyprawkę szkolną dla jednego dziecka. To duża ulga w budżetach domowych. Dorota Korczyńska.
Wydaje się, że tak, ale tutaj do tej beczki miodu dodam łyżkę dziegciu, bo program nie jest dla wszystkich. Przede wszystkim nie jest dla dzieci z zerówek. A to jest ten pierwszy moment, kiedy pojawiają się pierwsze wydatki związane właśnie z wyprawką szkolną, kiedy się kupuje pierwsze tornistry, pierwsze piórniki, pierwsze kredki i tak dalej, i tak dalej. I też pierwsze książki. Więc to jest jeden z mankamentów. Nie wiem, dlaczego rządzący tak zdecydowali, że akurat wychowanie, roczne przygotowanie przedszkolne zostało wyłączone z tego programu. Natomiast widać, że rzeczywiście tego brakuje, bo wtedy pojawia się największa potrzeba finansowa. Ja szczerze powiedziawszy, trochę jako rodzic, trochę też jako osoba patrząca na to, co się dzieje na rynku pracy i co się dzieje jakby w kontekście ekonomii, wolałabym bardziej, żeby produkty były tańsze, przede wszystkim, żeby był obniżony VAT. VAT na podręczniki, VAT na artykuły szkolne. To byłoby chyba lepsze rozwiązanie. Oczywiście nie tak widoczne i nie tak spektakularne, jak ten jednorazowy wpływ raz do roku 300 zł. I też to, co budzi pewien mój opór i pewne zastanowienie się, czy to jest dobry program, to jest kwestia tego, że on po prostu jest dostępny teoretycznie dla wszystkich, jeśli chodzi o uczniów, o rodziców, niezależnie od dochodu. I to jest pytanie, czy nas na to stać, jako państwo, jako gospodarkę. Bo czy ja zarabiam 500 zł, czy ja zarabiam z jakichś tam, nie wiem, dostaję na przykład zasiłków, czy ja zarabiam 50 tysięcy i dostaję 600 tysięcy rocznie premii.
No tak, podobne pytanie pojawiło się w kontekście programu 500+. Oczywiście, czy to powinien być program dla wszystkich rodziców, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko, a w przypadku kryterium dochodowego i jednego
dziecka. A co warto jeszcze dodać, przy tych najbardziej potrzebujących, taki program od lat funkcjonował i w tym roku też funkcjonuje, bo 100 zł można dostać. Oczywiście to nie jest 300, ale 100 zł można takiego świadczenia właśnie na rozpoczęcie roku szkolnego. Tutaj pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Można takie pieniądze było otrzymać i tam było kryterium dochodowe, czyli dostawali ci najbardziej potrzebujący.
No właśnie, o tych potrzebujących jeszcze porozmawiamy, ale teraz doktor habilitowany Jarosław Korpysa. Tutaj pani Dorota Korczyńska wspomniała o tych rozwiązaniach takich bardziej systemowych, nie sięgających do budżetu państwa, tylko raczej chociażby ulgi właśnie w podatku VAT i tak dalej, i tak dalej. Jak pan patrzy na te 300 zł tej wyprawki w ramach programu Dobry Start?
Jeśli popatrzymy na dzisiejsze sytuację budżetową, to nas stać, bo przypomnijmy, że przez ostatnie 4 miesiące mamy nadwyżkę ponad 9 miliardów, ale to jest dzisiaj. Wiemy, że mamy już prognozy, gdzie rynek globalny się załamuje i powinniśmy się spodziewać pierwszego kryzysu na przełomie 2019-2020 roku. To również sytuacja geopolityczna jak gdyby to wymusza. I z tej perspektywy ten program w moim odczuciu nie do końca wyrównuje szanse. Bo lepszym rozwiązaniem byłoby uzależnienie od dochodu, naprawdę od dochodu, ponieważ te rodziny biedniejsze i bogatsze dostaną po tyle samo. Więc w tym momencie jest to oczywiście duży zastrzyk, ale jeszcze tylko jednego bym się obawiał, to że producenci produktów szkolnych czy artykułów szkolnych będą podnosić ceny. To można było też, proszę państwa, zauważyć przy 500+, kiedy w tym momencie był ten ogromny zastrzyk, ponad 20 miliardów rocznie do gospodarki, przecież to jest wpompowanych. To
na
w tym momencie...
Konsumpcję.
Dokładnie tak, ale zobaczmy, co się dzieje w szkołach językowych, na basenach i tak dalej, gdzie te ceny tak naprawdę wzrosły. Więc ja oczywiście w pełni popieram ten projekt, natomiast ja uważam, że on jak gdyby, proszę państwa, powinien być troszeczkę zmodyfikowany. Bo dzisiaj rodzice z czego, można powiedzieć, tą wyprawkę fundują? 3/4 z dochodów bieżących. 3/4. Mimo tego, że już 500+ działa ponad 1,5 roku, to tak naprawdę tylko około 35% może rodzin, niecałe 35 rodzin właśnie z 500+. Więc oczywiście to jest dobry zastrzyk, ale ja bym naprawdę, żeby wyrównywać te szanse dla najuboższych. I tu jeszcze jedno trzeba powiedzieć. Jak państwo wiedzą, gmina ma obowiązek dowożenia dzieci dzisiaj do szkół podstawowych, jak tam są w odległości 4-5 kilometrów, ale jest największy problem w gminach wiejskich, czy na terenach wiejskich, proszę państwa. Ja dlaczego o tym mówię? No bo popatrzmy, że te tereny wiejskie w zachodniopomorskim naprawdę stanowią więcej niż połowę całej naszej powierzchni. I tam jest problem, że 40-50% dzieci jest dowożonych przez rodziców do szkół ponadgimnazjalnych. Więc tu też by trzeba było, warto się zastanowić, czy te pieniądze, nie warto byłoby również dodatkowe jakieś pieniądze wysłupać. No i w końcu powiem tak, no mamy 1,5 miliarda złotych, to jest na razie te 1,5 miliarda złotych. Dodajmy do tego, że podręczniki do szkoły podstawowej są póki co darmowe. To
jeszcze,
jest,
tak,
to jest między 300-400 milionów, więc prawie tak naprawdę to jest około 2 miliardów na można powiedzieć, przygotowanie. To jest dobra inwestycja, ale naprawdę trzeba byłoby ją w efektywniejszy sposób wykorzystać.
No właśnie, jest to dobra inwestycja i te inwestycje popierają Polacy, jeżeli chodzi o poparcie dla partii politycznych. Ono wyraźnie wskazuje, że takie programy cieszą się poparciem również politycznym, bo również ta decyzja ma oczywiście aspekty polityczne i taki kontekst również jest ważny, chociaż myślę, że najistotniejszy jest ten i on pojawia się również w przypadku 500+, to, że może to zabrzmi górnolotnie, ale naprawdę wiele rodzin odzyskało godność. Polega to na tym, że po raz pierwszy dzieciaki mogły wyjechać na wakacje, na kolonie. Myślę, że pani Małgorzata Wilczewska to może potwierdzić.
Mogę to potwierdzić. Aczkolwiek może sytuacja mojej rodziny była troszkę inna, dlatego że mój mąż długi czas pracował za granicą. Także te świadczenia, tak zwane 500+, otrzymywaliśmy już kilka dobrych lat. Więc jakby to jest naturalne, tak? W krajach europejskich jest to naturalne, że państwo czuje się współodpowiedzialne za obywateli, za ludzi, którzy pracują dla tego kraju i mają dzieci. Ja uważam, że no jeśli chodzi o 500+, to wydaje mi się, że ten program, który budzi oczywiście wiele kontrowersji, wiele zastrzeżeń ze strony Polaków, wydaje mi się, że jest to program, który tak jak pan powiedział, tak, pozwolił wielu dzieciom, wielu rodzinom odzyskać godność z jednej strony. I z drugiej strony jest też programem takim pozytywnym, tak, który jakby umiejscowił Polskę na arenie międzynarodowej wśród takich krajów, które jednak w jakiś sposób wspierają rodzinę.
Przez lata słuchaliśmy, że się nie da, że nie można. Jarosław Korpesa.
Znaczy, ja tutaj chciałem zobaczyć, czyli zauważyć jedno, że dzisiaj pan prezydent zaproponował te 15 pytań a propos konstytucji i tam właśnie jedno z tych pytań jest skierowane a propos tego programu 500+, tak żeby niełatwo jest, wiemy, zmieniać w Polsce konstytucję, więc żeby te programy prospołeczne zapisać. I tu jest pełna zgoda do tego, żeby zapisać, tylko tutaj jeszcze warto by było, żeby ten program rozszerzyć, żeby było na każde dziecko i to by było dla mnie w tym momencie o wiele lepsze, ale to jest oczywiście, mam nadzieję, że w ciągu 2 lat to się uda.
Jest z nami Janusz Olczak, dyrektor 4. Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Panie dyrektorze, pan jako dyrektor szkoły widzi potrzebę wprowadzenia takiego programu Dobry Start i takiej wyprawki 300 zł. Rzeczywiście ma pan wśród swoich uczniów takich, którzy mają problemy materialne, ich rodzice głównie, chociażby z kompletowaniem właśnie takiej wyprawki?
Tak, myślę, że jest tych dzieci coraz więcej, które mają kłopoty z przygotowaniem sobie. Przynajmniej widzę to po swojej szkole, że coraz więcej jest kłopotów, aby dzieci miały podręczniki, aby miały wyposażenie typu zeszyty i przybory. Być może to też kwestia samych dzieci, już mnie prawie dorośli, więc oni różnie do tego podchodzą. Pewnie studenci będą tak samo funkcjonowali. Ale myślę, że również, że po wakacjach, kiedy młodzież wraca i rodzice też z urlopów, to kwestia, czy to jest... Każdy grosz się w tym momencie liczy i na tym starcie wrześniowym to jest to dobre rozwiązanie.
Oj, ucieszę.
Ja mówię to również nie jako dyrektor, ale również jako ojciec i dziadek, bo też takie wydatki dzieci mają.
Nie wiem, czy rzecznik prasowy Szczecińskiego Centrum Świadczeń jest powołany do tego, żeby oceniać taki projekt, ale może w takim razie też zapytam pana, panie Macieju, jako rodzica, jak pan ocenia. To chyba, tak jak powiedział pan dyrektor Olczak, po wakacjach bardzo dobry pomysł.
Czy zdecydowanie tak, na pewno w momencie zakupu wyprawek szkolnych, czy w innych okresach, powiedzmy, trudniejszych dla rodziców, czy przy okazji różnego rodzaju świąt, kiedy tych wydatków jest więcej, każda złotówka się przydaje, szczególnie wśród tych rodzin najuboższych, które wymagają większego wsparcia, także myślę, że tutaj pod takim kątem czysto pragmatycznym i społecznym, no myślę, że nie ma co debatować, że to na pewno są pieniądze, które w tym trudnym wrześniowym okresie rodzinom się przydadzą.
Ja przypomnę, że świadczenie nie będzie przysługiwało, oprócz tego, o czym mówiła pani Dorota Korczyńska, także gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie albo w pieczy zastępczej. W takim przypadku świadczenie Dobry Start będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą, więc w rodzinach zastępczych to świadczenie jest. Przypominamy, że wnioski będzie można składać od 1 lipca elektronicznie, a od 1 sierpnia za pośrednictwem właśnie jakich urzędów? Czy Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie?
Właśnie tu bym chciał mocno podkreślić, bo już pojawiają się pierwsze pytania i telefony, czy już 1 lipca będzie można właśnie złożyć wnioski też papierowo, tak? Mocno podkreślam od samego początku, że od 1 lipca wszystkie osoby, które będą chciały złożyć te wnioski, mogą to zrobić, ale elektronicznie, to jest bardzo ważne. Tak naprawdę wnioski tradycyjne, papierowe od 1 sierpnia i oczywiście z racji tego, że program 500+ jest obsługiwany w Szczecińskim Centrum Świadczeń, to na terenie Szczecina te wnioski będą przyjmowane w naszych urzędach w Szczecińskim Centrum Świadczeń tylko i wyłącznie. Natomiast te wnioski zaczniemy przyjmować dopiero w sierpniu. W lipcu tylko wnioski elektroniczne składane za pośrednictwem portalu Empatia lub też bankowości elektronicznej.
Czekamy na głosy naszych słuchaczy. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 36. Nasze dyskusje można komentować na radiowym Facebooku i jest sceptyczny komentarz pana Daniela. Socjalizm pełną gębą, niedługo nie trzeba będzie pracować, bo będzie wypłata plus dla nierobów. No panie Danielu, tutaj wspominał pan doktor Korpysa o tym, że mamy bardzo niskie bezrobocie, rekordowo niskie, odkąd je rejestrujemy. Oczywiście problem istnieje, ale okazuje się, że tak źle sytuacja nie wygląda, więc myślę, że źle nie będzie. Panie doktorze, pan mnie poprze? Czy raczej nie?
To znaczy, ja bardziej mówiłem o deficycie, że mamy ten deficyt. Jeśli chodzi o bezrobocie, to też jest to dobre. Dobry wynik. No popatrzmy, ile mamy za wschodniej granicy przyjeżdżających. Oni nie przyjeżdżają, żeby nam zabierać pracę, ale dlatego, że nie ma ludzi do pracy.
I teraz mamy sprowadzać także spoza Unii pracowników.
Ale oczywiście, popatrzmy też przy okazji, ilu mamy nieaktywnych zawodowo, bo to też jest ważny
wskaźnik. Tak, no i teraz też pytanie, czy te programy prospołeczne właśnie nie będą prowadzić do dezaktywizacji. Ja już ostatnio przeczytałem to, żebyśmy nie stali się drugą Grecją, bo przypomnijmy sobie, że tam też, proszę państwa, były ten socjal był bardzo, bardzo, można powiedzieć, przychylnie przez rząd dawany. A tu trzeba pamiętać jedno, jak ludziom i społeczeństwu się da, to bardzo trudno jest to zabrać. I to trzeba nie tylko i wyłącznie w krótkiej perspektywie jakiekolwiek zasiłki prospołeczne, tak jak 500+, czy tutaj mówimy też o emerytura plus dla matek, które będą mieli, czy mają czworo dzieci, czy 300+ i jeszcze być może jeszcze inne programy. To trzeba spojrzeć z perspektywy naprawdę kilkunastoletniej. Ja taką niestety mam opinię, że my patrzymy od wyborów do wyborów i to do końca nie jest dobre takie patrzenie z punktu widzenia ekonomii, ale ekonomia z polityką zawsze gdzieś tam się nie lubiła. Natomiast fakt jest faktem, że trzeba jeszcze jedno powiedzieć. Wszelkie wyłącznie perspektywy dla polskiej gospodarki 2018-2019 są bardzo dobre. Chociażby ostatnio agencja Fitch utrzymała nasz rating. Mówią o PKB 4,3 w roku 2018. Również Eurostat, Komisja Europejska podkreśla, że te reformy, które robimy w zakresie finansów publicznych są dobre. No ale to oczywiście jest rok 2018-2019. Zobaczymy, co będzie dalej.
Ja myślę, że ważnym
Dorota
aspektem...
Dorota Korczyńska.
Tak, ważnym aspektem, jakby zahaczając o to, co powiedział pan doktor i patrząc bardzo szeroko, nie tylko na gospodarkę, ale też szeroko na edukację, jest kwestia tego, co się w ogóle w szkołach dzieje i czy te 300 zł nam problem załatwia. Dzisiaj w szkołach teoretycznie edukacja jest bezpłatna. Teoretycznie. Natomiast w praktyce jest tak, że my po prostu non-stop jako rodzice wkładamy tam jakieś pieniądze, bo polska oświata jest dramatycznie, koszmarnie niedoinwestowana, niedofinansowana. I w ludzi, i w finanse, w sprzęt, we wszystko. I z jednej strony dostajemy 300 zł na początek roku, i świetnie, ale za chwilę trzeba będzie zapłacić komitet rodzicielski, składkę na to, składkę na tamto, ubezpieczenie. Ja w swojej szkole to tak mam z kilka przynajmniej takich składek do płacenia za komputery, fundusz sportowy, fundusz stołówkowy, tylko się tak trochę zbiera. Oczywiście wszystkie są dobrowolne, ale ostatnio maila dostałam z przypomnieniem, czy mogłabym wpłacić na radę rodziców.
No to pani to będzie 300 zł więcej dodatkowych.
No tak, ale to miało być teoretycznie, jak dzisiaj się cieszyła pani kurator, na ładne piórniki, więc teoretycznie jest to przeznaczone na co innego. I to, czego ja bym sobie życzyła jako rodzic, jako osoba zaangażowana w oświatę, to przede wszystkim rozpoczęcia szerokiej dyskusji, debaty, jakiegoś przemyślenia tego, jak działa polska szkoła.
Czyli jak jest finansowana, bo de facto szkoła publiczna okazuje się jest finansowana przez rodziców w bardzo dużym stopniu. 50 zł czy więcej, czy mniej na jakieś przybory szkolne, na różnorakie fundusze, na kup nowe kładziny i tak dalej.
Tak, na rolety, na komputery. Jak chcecie mieć tablicę multimedialną, to się złóżcie. No różne są
co
sytuacje.
Co miesiąc ryza papieru.
Oczywiście.
Czekamy na państwa głosy. 510, 37, 36.
I dlatego dla mnie ten program 300 zł to jest takie trochę pudrowanie problemu. Tak? To jest taka zapchaj dziura, tak? Problemem dzisiaj w szkole nie jest to, czy moje dziecko będzie miało ładny piórnik, tylko to, żeby moje dziecko nie musiało nosić wszystkich podręczników ze sobą, a niestety musi, ważąc 29 kg, nosi plecak, który waży 8 czy 10 czasami. Sprawdzam dokładnie. To nie jest tak, że pakuję tam niepotrzebne rzeczy. Problemem jest to, że dzieci są w klasach przeludnionych, przeładowanych, że jest za dużo lekcji w przypadku siódmych, za chwilę ósmych klas, bo dzieci tam tyrają więcej niż my w pracy. Problem jest to, że nie mają gdzie ćwiczyć, bo brakuje infrastruktury sportowej, czyli sal gimnastycznych, basenów. Problem jest to, że dzieci na raty jedzą obiady, często z cateringu, zimne, niesmaczne. I wiele jest takich elementów, które w polskiej szkole szwankują. To, że nauczyciele są dzisiaj trudno dostępni albo kursują między dwoma, kilkoma, czasami trzema, czterema placówkami, szczególnie na tych obszarach wiejskich, o których mówił pan doktor. Więc tych problemów jest cała masa. Te 300 zł i te ładne piórniki, o których mówiła pani kurator, to jest, przepraszam, ale śmiech na sali, tak? To będzie potrzebne i będzie przydatne tu i teraz, za chwilę, na raz. Natomiast nie rozwiąże to naszych problemów jako rodziców i problemów naszych dzieci.
Małgorzata Wilczewska? Czy to rozwiązuje problemy, czy też odkłada je na później, można powiedzieć. Jest, może mówiąc kolokwialnie, karnawał w Rio, bo mamy 300 zł. No a tak jak mówi Dorota Korczyńska, potem pozostają kłopoty. Właśnie chociażby te finansowanie w kółko różnych w szkole wydatków.
Jest to taki jednorazowy zastrzyk, tak jak pani powiedziała. I z tym nie można się nie zgodzić. Natomiast jeśli chodzi o niedoinwestowanie szkół, no to tak w 100% się zgadzam, bo widzę po swoich dzieciach, jak to wygląda, tak? Też mam doświadczenie pracy w różnych szkołach i te szkoły też w różny sposób funkcjonują, tak? Jeśli chodzi o wyposażenie sprzętowe, przeróżne rzeczy. Nauczyciel, który chciałby bardzo wiele zrobić, czasami nie może ze względu na ograniczenia takie, że na przykład ma niedziałający komputer, tak? Albo nosi komputer ze sobą. Także to są takie.
Na ten temat musi się wypowiedzieć dyrektor liceum Janusz Olczak, dyrektor czwórki. Panie dyrektorze, no właśnie, jak to jest w przypadku pana szkoły? Czy co miesiąc rodzice są pozbawiani jakiejś tam kwoty, mimo że to generalnie to jest liceum publiczne?
No, funkcjonuje u nas Rada Rodziców.
Wpłaty na Radę Rodziców.
Tak jest. Państwo macie też i rady szkoły. Natomiast ja może tylko wrócę do tego piórnika. My tak mówimy dzisiaj o piórniku, artykułach szkolnych, o tym, czy podatek na artykuły szkolne zmieniać. Myślę, że to jest kwestia taka dość różna, bo przecież dla jednego tym dobrym startem będzie to, że kupi odzież dla dziecka, że to będzie, w lepszej szkole to będzie mundurek, jak pójdzie dziś do liceum, gdzie taki obowiązuje. Dla innych to będzie strój sportowy, buty i wtedy też to dziecko będzie szczęśliwe. I też będzie miało komfort chodzenia do szkoły. Natomiast abstrahuję już od tego, wchodzimy w obszar dofinansowania szkoły. Myślę, że to jest w ogóle całkiem inny temat, innej dyskusji. I czy my sobie, mając rady rodziców, czy rodzice wspierają swoje szkoły, i jest to jakiś tam zastrzyk, który jest przeznaczony, ale w mojej szkole funkcjonuje to na takiej zasadzie, że rada rodziców dofinansowuje do dzieci, nie do szkoły. Ja jako gospodarz uważam, że jestem menedżerem w tej szkole i moim obowiązkiem jest to, aby były warunki bezpieczne i w miarę wygodne dla dzieci i żeby ta szkoła była wyposażona. Natomiast Rada Rodziców dofinansowuje mnóstwo różnych inwestycji w swoje dzieci, w pewnym sensie w swoje dzieci. Bo ja nie mogę sfinansować delegacji dzieci, a Rada Rodziców to dofinansowuje. Ja nie mogę różnego rodzaju zajęć sportowych dofinansować, wyjści i nie wiem, sędziego czy kogokolwiek innego, a Rada Rodziców to finansuje. I jest mnóstwo takich tematów, które w budżecie Rady Rodziców istnieje, które ja z racji tego, jak zarządzam środkami publicznymi, no nie mogę ich w ten sposób wydatkować. I to jest świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o Radę Szkoły i wsparcie. No, tutaj była kwestia funduszu komputerowego, no ja się z tym nie zgadzam. Jest tyle różnych programów, w których można się dziś zgłosić, zafunkcjonować, żeby w tej szkole też komputery funkcjonowały i to na dobrym
poziomie. Na papier i na toner.
Jeśli chodzi o papier i toner, to ja, jak już jesteśmy, to mogę też powiedzieć, jak ja mam to rozwiązane. W przypadku mojej szkoły, to ja mam kupione kserokopiarki, one funkcjonują i ja sobie je serwisuję. Natomiast jeśli chcą uczniowie czy nauczyciele robić więcej kserokopii dla swoich uczniów, no to ci uczniowie przynoszą im w tym momencie papier. Natomiast jako toner to w ogóle nie istnieje, bo on jest w ramach obsługi kserokopiarek. I to jest dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o finansowanie. A nadmiar tego, to jeżeli ktoś chce więcej kopii, to rodzice to odpowiednio dofinansowując, przynosząc właściwie papier, bo nawet się nie rozliczamy finansowo.
Drodzy Państwo, rozkręca nam się dyskusja na radiowym Facebooku. Pan Rafał napisał tak, to jest tworzenie nowego pokolenia wyborców, bo jeśli rodziców stać na utrzymanie dziecka i posłanie do szkoły, to te 300 zł dadzą 16-18-latkowi, żeby sobie coś do szkoły kupił. Nastolatek weźmie 300 zł, kupi plecak w Biedronce za 49 zł, od kolegi pracującego w sklepie załatwi rachunek za 300 zł i będzie miał 250 na imprezę. To jest genialne. Kiedyś o tym pisowskim kupowaniu i wychowywaniu wyborców będą książki pisać. Panie Rafale, ja muszę panu powiedzieć tak, że jeżeli ktoś myśli poważnie o wygraniu kolejnych wyborów, mówię również o innych partiach, a nie tylko o Prawie i Sprawiedliwości, to na pewno nie zniesie, uważam, ani dobrego startu, ani 500+. I może być tak, że ten sukces trzeba będzie podzielić z innym ugrupowaniem. Kto wie, zobaczymy, jak to będzie. A może państwo mają swoje przemyślenia do tego, co pan Rafał napisał?
No cóż, no to jest kwestia, to jest kwestia tego, że powiem tak, no Polak potrafi, tak? Polak tak potrafi wszystko.
Tak, to tak samo jak przy 500+, że zakombinują, że wydadzą
ale
gdzieś
to też
na
jest
boku.
ciekawy wątek, bo ja przypominam niedawno zakończony strajk osób niepełnosprawnych w Sejmie, ten protest. I tam było takie wyjaśnienie, że oni nie mogą dostać świadczeń w gotówce, ponieważ no, przehulają te pieniądze, tak? Zmarnotrawią, przetracą. Tutaj w ogóle nie ma takiego argumentu, tak? Dajemy wszystkim jak leci, wszyscy biorą w gotówce, nikt nie musi przynieść żadnego rachunku, udowodnić tego, czy rzeczywiście wydał to na dziecko, czy nie. Ufamy w 100% tak jak przy 500+. Ja już nie wspomnę o tym, że tam też był taki argument, że nie stać nas na to, żeby dołożyć osobom niepełnosprawnym w tej najtrudniejszej sytuacji. A tutaj proszę bardzo, 1,4 miliarda się znalazło. No ale to już jest jakby też wątek
no tak,
na odrębną
dyskusję.
No tak,
właśnie tak, bo tutaj rząd uważa i stoi na stanowisku, że bezgotówkowo niejako wspomógł niepełnosprawnych, prawda, innymi formami działania, ale to jest rzeczywiście rozmowa
kto czego
na
oczekiwał,
inną
tak?
dyskusję. W każdym razie wracając do programu, chociażby 500+. Program miał 3 cele. Wzrost liczby narodzin, redukcja ubóstwa i szeroko pojętą inwestycję w rodzinę. I na pewno ta redukcja ubóstwa i szeroko pojęta inwestycja w rodzinę się udała, bo co do wzrostu liczby narodzin, to on jest faktem, ale demografowie twierdzą, że to jest jeszcze za mały wzrost, żeby mówić, że jest jakiś postęp i tak dalej.
Trochę wyhamował ostatnio, więc...
No ja generalnie nie znam mam, które dla 500+ rodzą dzieci. No, to taka jest rzeczywistość, że za 500 zł nie utrzymamy dziecka.
Ale prawdą jest też to, że rzeczywiście jak się pojawiło 500+, to bardzo dużo rodziców, którzy oddali dzieci gdzieś do pieczy zastępczej albo mieli odebrane prawa, przypomniały sobie szybciutko, że mają dzieci.
No ale to jest procentowo... Tak, nie jest to wysoka liczba.
Doktor Jarosław,
proszę Państwa, no te 500+ jakość życia poprawiło bez dwóch zdań.
Nie wszystkim,
to możemy żałować. To jak te pieniądze są wykorzystywane, to jest jak gdyby inna sprawa. Ja patrzę od strony, jak gdybyśmy chcieli rządzących. Dajemy te pieniądze i no, to dajemy rodzicom te pieniądze poniekąd i to oni są, to na nich spoczywa odpowiedzialność wydania. My możemy narzekać i mówić, że ten kupił to, ten kupił tamto, ale jak gdyby to jest duża odpowiedzialność od strony rodziców. Natomiast patrząc na 500+, to nawet, proszę Państwa, według badań 800+ by tego nie załatwiło, bo demografia jest nieubłagalna, my coraz dłużej żyjemy, a proszę zobaczyć na naszą dzietność. I ta dzietność się nie utrzymuje tak naprawdę 1,3 od roku, od dwóch. Ona się tak naprawdę utrzymuje od kilkunastu lat. I żeby powrócić do tego stanu, no, żeby było 1,6 czy 1,7, proszę Państwa, to panie powinny rodzić nie między 30 a 33 rokiem życia pierwsze dziecko, ale powrócić do tego, że między 23 a 27 rokiem życia. A ja patrząc, że tak powiem, od strony akademickiej, to proszę mi uwierzyć, że dzisiaj młode kobiety są przede wszystkim ukierunkowane na to, żeby zrobić karierę, a o rodzinie i o dziecku to się jak gdyby pomyśli. Więc ten 500+ na pewno niweluje ubóstwo. I myślę, że ja bym wolał dzisiaj, żeby te 300+ może zamienić na 500+ dla każdego dziecka.
No właśnie, jeszcze zatrzymajmy się przy tej demografii. Ja przypomnę, w 2016 roku liczba urodzeń wyniosła 382 tysiące i była większa o 13 tysięcy niż w roku poprzednim, a w 2017 urodziło się około 402 tysiące dzieci, to jest to kolejne 20 tysięcy więcej. No właśnie, wydawałoby się, że powinniśmy się bardzo z tych danych cieszyć i one tak rzeczywiście punktowo cieszą, ale GUS szacuje, iż ludność Polski na koniec 2017 roku wyniosła 38 milionów 434 tysiące, a to oznacza mikroskopijny wzrost o 1 tysiąc względem stanu przed roku. Co ciekawe, nie oznacza to wcale, że liczba urodzonych dzieci przewyższyła liczbę zgonów. Tych ostatnich bowiem zanotowano około 500 więcej. Oba wskaźniki tym samym zbliżyły się do siebie w stopniu pozwalającym stwierdzić, iż rodziło się u nas niemal tyle samo dzieci, co umierało. No właśnie, są też takie kasandryczne przewidywania demografów. 40 lat i 4,5 miliona Polaków mniej. Tak będzie się kurczyć nasz kraj w najbliższych dekadach. W podobnym tempie będzie ubywać też Niemców oraz Czechów. I stąd potrzeba tych rozwiązań systemowych, o których wspominała pani Dorota Korczyńska.
Natomiast na to, żeby mieć jakieś takie radykalne, przepraszam, że tutaj wchodzę w głos, to no, potrzeba jest, proszę Państwa, nam gospodarki. My nie możemy porównywać się do niemieckiej gospodarki, tam gdzie rzeczywiście mamy te Kindergeldy i te wszystkie inne, czy socjale, czy ze Skandynawii. No, jesteśmy cały czas gospodarką rozwijającą się. Jesteśmy zupełnie na innym, że tak powiem, ekonomicznym rozwoju, więc no, tutaj no, nie będzie radykalnych tak naprawdę zmian, bo te radykalne zmiany musiałyby być spowodowane radykalnym wpompowaniem ogromnych pieniędzy, na które nasz kraj po prostu nie stać.
Mamy w studiu, przypomnę także, Macieja Chomisa, rzecznika prasowego Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Przypomnę, że 187 tysięcy dzieci ma skorzystać właśnie z tego programu Dobry Start, czyli tej wyprawki. A proszę powiedzieć, w jakim zakresie, w jaki sposób gmina miasto Szczecin wspomaga rodziny ubogie, jeżeli chodzi właśnie o chodzenie dzieci do szkoły?
Znaczy, tutaj jest szereg rodzajów wsparcia, choćby w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie jeszcze przed wprowadzeniem programu 500+ dla tych rodzin najuboższych oferowaliśmy zasiłki celowe przeznaczone na zakup wyprawki. Jest program, o którym wspominała pani Dorota, czyli te 100 zł też na zakup wyprawki szkolnej dla osób najuboższych. Był jeszcze przed wprowadzeniem darmowych podręczników. Urząd Miasta też dla osób najmniej uposażonych zapewniał te podręczniki, także ten wachlarz wsparcia stricte dla uczniów i dla ich rodziców był oferowany już dużo wcześniej, także myślę, że tutaj sam ten program wyprawkowy będzie jakby uzupełnieniem tego systemu i na pewno wsparciem dla uczniów i rodziców, natomiast to się już w tym momencie działo. Co ciekawe, też po wprowadzeniu programu 500+, sporo rodzin, które korzystały z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, choćby na zdofinansowanie obiadów czy właśnie zasiłków celowych, z których dalej mogli korzystać, bo korzystanie z 500+ im tego nie zabierało. Przestało korzystać z tej pomocy, bo mogli teraz sobie na to sami pozwolić i nie musieli też przechodzić przez cały proces składania wniosku, przeprowadzania wywiadów, wydawania decyzji, tak aby to świadczenie dodatkowe otrzymać, i te zakupy przeprowadzało samodzielnie. Także są też mniejsze lub większe wymierne efekty jednego i drugiego świadczenia, na pewno będą widoczne. Tak naprawdę jaka będzie sytuacja, tu też o czym w poprzednich wątkach mówiliśmy, demograficzna, społeczna i ekonomiczna, to myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby tak naprawdę oceniać realny wpływ wszystkich tych programów.
Proszę Państwa, powoli musimy szukać konkluzji, ale jeszcze jedna sprawa, mianowicie to, ile kosztuje nas wychowanie dzieci, bo to jest ogromna inwestycja w przyszłość naszych rodzin, żeby nie zapomniał jak przeszłość, w przyszłość naszych rodzin i także w Polskę. Według Centrum Adama Smitha koszty wychowania dzieci w Polsce w 2016 roku wynosiły od 176 tysięcy do 190 tysięcy złotych na utrzymanie jednego dziecka od momentu osiągnięcia 18 roku życia. Ja myślę, że generalnie my tak w domach tego skrupulatnie nie liczymy.
I to są tylko koszty materialne, a reszta?
Ale, a uczuciowe, emocjonalne. Prawda? No właśnie. Małgorzata Wilczewska. Pani Małgorzata, pani się zdarzyło kiedyś tak policzyć, jak tutaj Centrum Adama Smitha? Ile to kosztuje?
Tak, globalnie nie. Nigdy mi się nie zdarzyło liczyć, natomiast...
Jednego dziecka.
Tak, jednego dziecka. Więc jakbym sobie pomnożyła przez ilość moich dzieci, mam ich sześcioro, wyszłaby całkiem niezła kwota. Ale pamiętam, że gdy pierwszy raz się spotykałam z tymi wyliczeniami, jeszcze wtedy amerykańskimi, to nie są wyliczenia, które są rzeczywiste, tak? Przynajmniej dla nas. No te akurat robione przez Centrum Adama Smitha są, powiedzmy, że są bardziej realne, tak? Tutaj w naszej rzeczywistości. Natomiast ja jeszcze chciałam wrócić do tego, o czym mówił pan rzecznik Centrum Świadczeń, o tej rezygnacji tych rodzin najuboższych z korzystania właśnie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Że to ten cel, jaki miało 500+, tak, przywrócenie godności, tutaj najbardziej widać.
Tak,
że rodziny po prostu, te takie naprawdę najuboższe, one wcale nie chcą korzystać z tych środków, dlatego że to się wiąże z taką stygmatyzacją jednak, tak? Że no obce osoby wchodzą do domów, sprawdzają, oglądają mieszkania, tak jak mi gdzieś tam zgłaszano, że to jest po prostu posiadanie telewizora czy samochodu już jest jakimś tam... jest czymś, co może na przykład powodować, że czegoś tam nie będą mieli przyznane. A tutaj posiadając to 500+, mogąc sami jakby zakupić te obiady, oni to będą robić z własnych środków. I też to jest, ja myślę, że to jest bardzo ważne, tak? Że rodziny czują, że dzięki wsparciu, tak? Dzięki wsparciu państwa, dzięki takiej wymiernej pomocy, że im może żyć się lepiej. Tak po prostu, że oni mogą czuć się pewni. A wracając jeszcze do 300+, tak? Miałam dzisiaj rozmowę z koleżanką, która posiada kilkoro dzieci w szkole muzycznej i mówiła, że na start w szkole muzycznej same fundusze jakieś tam muzyczne, wypożyczanie sprzętu i tak dalej, to jest w okolicach 500 zł. Także te 300 zł to będzie po prostu tylko taki.
I na zakończenie już proszę każdego z Państwa krótką wypowiedź. Dobry start, tak, ale czy nie? I króciutkie uzasadnienie. Zacznijmy od pana dyrektora Janusza Olczaka.
Myślę, że to jest dobry start do tego, żeby też zrozumieć, że po pierwsze dzieci chodzą do szkoły, żeby zobaczyć też tą szkołę. Dobra szkoła to dobra gospodarka w przyszłości. I myślę, że to jedno z drugim jest powiązane. Inwestycja w szkołę się naprawdę opłaca i te kraje bardzo rozwinięte o tym doskonale wiedzą i czekamy, aż będą kolejne programy, które wesprą i szkoły również.
Janusz Olczak, dyrektor 4 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, a Maciej Chomis, rzecznik prasowy Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
Ja zdecydowanie też popieram, natomiast z punktu pragmatycznego widzenia przypominam, od 1 lipca wnioski elektronicznie, nie papierowo.
A od 1 sierpnia państwa, papierowo.
Od 1 sierpnia papierowo, tak.
Doktor habilitowany Jarosław Korpysa.
Dobry start to dobra inwestycja, tylko żeby ta dobra inwestycja była zabezpieczona na lata finansowaniem właściwym.
Ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego i Dorota Korczyńska, Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina.
Jeżeli mamy mówić o dobrym starcie, to pomyślmy kompleksowo. Nie tylko o szkole, ale też o przedszkolach, o żłobkach, bo dzisiaj to jest też problem polskich rodzin. Dlatego kobiety też boją się rodzić dzieci, o tym, żeby miały zabezpieczenie w postaci dobrej pracy, a nie tylko polegały na zasiłkach. To wtedy będzie naprawdę dobry start.
Małgorzata Wilczewska, przewodnicząca Szczecińskiego Koła Związku Dużych Rodzin 3+.
Z punktu widzenia rodzin uważam, że jest to jak najbardziej dobry pomysł i mamy nadzieję, że realizacja będzie też ciągła. Szkoła zgodnie z konstytucją jest bezpłatna i to jest taki krok, żeby jakby potwierdzić rodzicom, że jest bezpłatna.
Dziękuję Państwu za rozmowę, dziękuję słuchaczom za uwagę.